Cześć, z tej strony Kamil. Witam Cię w 13 odcinku podcastu o książkach, które uczą. W tym podcaście omawiam najważniejsze lekcje z wybranych książek, by zaoszczędzić Ci czasu lub zachęcić do ich przeczytania. Dzień dobry, witam serdecznie. Cieszę się, że znów się słyszymy. Przyszedł poniedziałek, po 2 tygodniach od ostatniego odcinka, więc czas na kolejną książkę. Tym razem przed nami książka, którą przeczytałem na samym początku tego roku. I mam wrażenie, że bardzo zmieniła moje myślenie. Dzisiejsza książka nosi tytuł Człowiek w poszukiwaniu sensu, a jej autorem jest były więzień obozu koncentracyjnego w Auschwitz, dr Viktor Frankl. Dr Frankl to pisarz i psychiatra, który ma w zwyczaju zadawać swoim pacjentom jedno pytanie, szczególnie tym, którzy cierpią z powodu rozmaitych mniejszych czy większych dramatów. To pytanie brzmi: dlaczego nie odbierzesz sobie życia? I zwykle w ich odpowiedzi znajduje wskazówki, które później wykorzystuje podczas kolejnych sesji terapii. W swojej książce opowiada o przeżyciach związanych z pobytem w obozie koncentracyjnym, który znany jest Wam zapewne bardzo dobrze, bo wiele relacji prawdopodobnie słyszeliście czy czytaliście. Jednak ta pozycja jest nieco inna niż wszystkie wspomnienia z obozów koncentracyjnych, które znamy. W swoich wspomnieniach dr Frankl opisuje nie tylko taką obozową codzienność, ale też przede wszystkim, jako psychiatra, wnioski, które wyciągnął z obserwacji osób żyjących obok niego i walczących razem z nim o przetrwanie. Oczywiście nie polecam tej książki wszystkim, bo nie każdemu się spodoba. Jest ona jednak przede wszystkim dla osób, które gdzieś szukają sensu życia, lubią się nad tym zastanawiać, szukają takiej ogólnej motywacji, która napędza ich działania. Też dla osób, które szukają zmiany na lepsze, ale patrząc trochę z perspektywy autora, też takich, które umieją znaleźć w życiu pozytywne aspekty, nawet w najgorszej sytuacji. Jak już wspominałem, mówi ona trochę na temat życia w obozie zagłady, ale przede wszystkim bardzo obszernie porusza temat degradacji ludzkich wartości. Mówi dużo o sensie życia, o sensie cierpienia oraz o tym, jak to podejście do życia można w sobie wewnętrznie zmienić. Książka ta stanowi też swego rodzaju zalążek logoterapii, czyli metody psychoterapii wprowadzonej właśnie przez doktora Frankla, która pomaga ludziom zrozumieć i zaakceptować sens swojego istnienia. I składa się ta książka z 2 części. Pierwsza to jest opis przeżyć, wspomnień, wniosków z pobytu w obozie. Druga zaś to jest, która dodana była w późniejszym dopiero wydaniu, opis założeń logoterapii i takie bardzo proste wprowadzenie w tematykę tej metody od strony naukowej. A tą książkę wybrałem przede wszystkim dlatego, że jest to pierwsza książka na temat wycinka, tego szczególnego wycinka II wojny światowej, po przeczytaniu której nie czuję się jakiś zasmucony, rozżalony, nie czuję pogardy, ale cieszę się, że ktoś był w stanie opowiedzieć mi to w tak wspaniały sposób. Drugim powodem są lekcje w niej zawarte i pewne uniwersalne prawdy, w które na co dzień tak ciężko nam uwierzyć lub wydobyć się z głębi siebie. Wiele osób wokół nas wciąż bardzo często powtarza, że ten świat nie ma sensu, wszystko co nas otacza kompletnie prowadzi do niczego, ale czy taka jest prawda? I odpowiadając w bardzo typowy dla mnie sposób, to zależy. Żeby jednak nie przedłużać, zapraszam do wysłuchania kilku lekcji, które z tej książki wyciągnąłem i moim zdaniem są bardzo wartościowe, z uwzględnieniem oczywiście, że to nie jest całość i dopiero po przeczytaniu jej od początku do końca tak naprawdę można zrozumieć kontekst, o jakim autor mówi. Zakładam, że raczej wiecie, na czym polegało funkcjonowanie obozów hitlerowskich. Byli do nich zsyłani ludzie, niezależnie od wieku, płci czy statusu społecznego. Po przebyciu czasem setek kilometrów w zatłoczonych do granic możliwości transportach ustawiano ich na placu i przeprowadzano wstępną selekcję. Każdy z osobna podchodził do czekającego gestapowca, a ten bez słowa, tylko patrząc i wskazując palcem, kierował go na prawo lub na lewo. Jeden z tych kierunków oznaczał śmierć, a drugi pracę. Oczywiście osoby przeznaczone do pracy miały jeszcze jakąś szansę na przeżycie, a jedną z nich był sam autor. Chociaż podczas tego procesu wcale nie miał pojęcia o tym, do czego i na co zostaje skazany. Więźniowie ocaleni w pierwszej selekcji pracowali w obozie lub byli wynajmowani w roli niewolników do budowy dróg, torów kolejowych i różnych innych zadań. Były one niesamowicie wymagające i fizycznie, i psychicznie, a biorąc pod uwagę panujący w obozie skrajny głód i wyczerpanie, niewielu udało się to przetrwać. Zdarzało się czasami, że więźniowie za dobrą pracę dostawali tak zwane bony premiowe, a wydawało je przedsiębiorstwo budowlane, w którym pracowali właśnie jako niewolnicy. Jeden taki bon można było wymienić na 6 papierosów, co równało się jednocześnie 6 porcjom zupy i czasem stanowiło naprawdę realny ratunek przed śmiercią głodową. Nic więc dziwnego, że więźniowie bardzo często podejmowali się czy to trudniejszych, czy bardziej niebezpiecznych prac, by w jakikolwiek sposób zwiększyć swoje szanse na przetrwanie. Nie wszyscy jednak widzieli w tym dla siebie możliwość. Często bywało tak, że więzień zyskujący dany bon wymieniał go na papierosy, ale tak bardzo nie widział sensu w tym, co się dzieje wokół niego i tak bardzo stracił nadzieję na to, że jakiekolwiek ocalenie jeszcze przyjdzie, że gdy widziano więźnia z papierosem w ręku, właściwie wszyscy byli przekonani już o tym, że stracił on siły do dalszego życia. Autora dziwiło, że w okresie tak skrajnego głodu ktoś jeszcze mógł właściwie nie wymienić tego papierosa na zupę. Jednak jasnym było, że jeśli niektórzy są w stanie przedłożyć tymczasowe przyjemności na rzecz czegoś większego, szansy na przeżycie w tak skrajnych warunkach, to jak dużym zagrożeniem dla naszego codziennego bytu jest przedkładanie takich spraw w naszej zwykłej, szarej, prostej codzienności. Więźniowie zmagali się nie tylko z głodem, chorobami i ciężką pracą. Dużym zagrożeniem dla ich życia byli też strażnicy, którzy na każdym kroku pokazywali im, kto tu rządzi. Często niezależnie od okoliczności albo od zwykłego widzimisię. Czasem za nawet nierówne ustawienie się w szeregu albo spojrzenie potrafili zabić bez litości na oczach obserwujących na całym placu. Tego typu fizyczne znęcanie się było niestety codziennością. Ale w opinii autora nie to było najgorsze. Podczas jednego z dni pracy, gdy byli przy torach kolejowych, było tak zimno, że autor wkładał całe siły w machanie łopatą, by tylko w jakikolwiek sposób się choć trochę rozgrzać. W pewnym momencie oczywiście przerwał, by złapać oddech i niefortunnie złożyło się, że akurat wtedy strażnik odwrócił głowę w jego stronę. Co zaskakujące, nie usłyszał jednak wyzwisk. Nie poczuł bólu uderzenia. Strażnik ten schylił się ledwie po kamień i wręcz od niechcenia rzucił go w stronę Frankla. Jakby przywoływał do porządku jakiegoś nieposłusznego psa, ale nawet specjalnie mu na tym nie zależało. Autor zdał sobie wtedy sprawę, że w oczach tego człowieka więźniowie byli tak nieznaczący, że czasem nawet nie chciało się ich ukarać. Jak muchy, które odpędza się sprzed nosa. Jak sam twierdzi, nigdy nie poczuł się potraktowany w tak uwłaczający ludzkiej godności sposób. I było to gorsze niż jakikolwiek ból zadany z premedytacją. Wiedział, że w oczach tego człowieka jest po prostu nikim. Jak wiemy, więźniowie obdarci ze wszelkiej godności przechodzili prawdziwe piekło. I fizyczne, i psychiczne. Przyglądając się jednak różnym osobom, które spotkał w obozie, autor zauważył, że pomimo trudów życia są tam osoby, które jakby nie zostały naznaczone piętem tej wszechogarniającej apatii. Chodzili oni pomiędzy barakami, pocieszając ludzi, dodając otuchy, a od czasu do czasu nawet przemycając kromkę chleba. Zastanawiało go, skąd się bierze w nich ta wewnętrzna radość, gdzie odnajdują właściwie chęć do życia. I do rozwiązania doszedł podczas marszu na jedno ze stanowisk pracy. Idąc w kolumnie więźniów, w podartych butach, z drutami zamiast sznurówek, gdzie każdy krok postawiony poranioną stopą przyprawiał go o ból, roztrząsał w myślach niezliczone problemy, które go otaczały. Co dostanie wieczorem do jedzenia, czy opłaca się teraz przehandlować papierosa za miskę zupy, jak przypodobać się kapo może, by skierował go do pracy wewnątrz obozu, dzięki czemu nie musiałby codziennie chodzić tak długich dystansów. I te myśli wciąż nie dawały mu spokoju. Nagle poczuł okropne obrzydzenie do otaczającej go rzeczywistości. Jedyne jednak, co mógł zrobić, by się od niej oderwać, to zacząć myśleć o przyszłości. Tak mu jakoś przyszło do głowy. Wyobraził sobie siebie wtedy na auli wykładowej podczas prelekcji, gdy opowiada studentom na temat psychologii w kontekście obozu koncentracyjnego. Było to tak żywe, że w jednej chwili przestał jakby patrzeć na swoją sytuację jak na coś tragicznego, a zaczął analizować z takim chłodnym dystansem to, co się wokół niego dzieje. Zauważył wtedy, że w momencie znikło całe jego emocjonalne przywiązanie do bólu i zastąpił je taki odległy punkt widzenia, kompletnie niezwiązany z rzeczywistością. Jak sam twierdzi, była to właśnie jedna z tych chwil, które mu pomogły przetrwać i zrozumieć sens swojego cierpienia. Zauważył, że jeśli uda mu się wytrwać, będzie mógł o tym opowiedzieć, to nagle to wszystko, co się wokół dzieje, nabierze kompletnie innego znaczenia. Właśnie ten świadomy wybór, by patrzeć w przyszłość w trudnych chwilach i dostrzec to, co z nami się aktualnie dzieje z pewnej perspektywy, ułatwia niejako pogodzenie się z trudną teraźniejszością. Ale wciąż, tylko podejmując tę decyzję i działając w zgodzie z nią, faktycznie coś zmienimy. Wybierając jednak bezczynność, bo bezczynność też jest wyborem, wystawiamy się na łaskę losu i innych ludzi. I jakakolwiek kontrola tego, co się dzieje, zanika. Jak twierdzi autor, ostatecznie życie sprowadza się do wzięcia na siebie odpowiedzialności za znalezienie właściwego rozwiązania problemów i zadań, jakie stawia ono przed każdym z nas. To były te trzy sytuacje, które moim zdaniem były najciekawsze w kontekście książki i być może też najłatwiejsze dla mnie do przekazania. Cała ta pozycja ma w sobie pewną głębię, którą ciężko przedstawić, nie powołując się na całą treść. Idąc jednak tokiem myślowym autora, możemy z nich wyciągnąć przede wszystkim to, żeby nie przekładać długoterminowych zobowiązań czy naszych większych celów nad chwilowe uciechy, które nas od tego celu oddalają. W ten sposób nie będziemy sami siebie sabotować. Dowiadujemy się też, że są rzeczy gorsze niż ból fizyczny. Wiadomo, nie może to się równać prawdopodobnie z obdzieraniem ze skóry, ale zniewaga, poniżenie czy upodlenie zostawiają równie trwały uraz, tylko niewidoczny gołym okiem. Natomiast w trudnych chwilach, ale też w tych prostych, patrzmy w przyszłość. Z perspektywy wspomnień nie kierujemy się emocjami. Kiedy widzimy jasny cel albo jasną pozycję, z której w pewnym momencie będziemy mówić lub żyć, cała nasza doczesność całkowicie inaczej będzie się prezentować. Kiedy nie kierujemy się emocjami, i tymi negatywnymi, i czasem też tymi skrajnie pozytywnymi, o wiele łatwiej jest nam racjonalnie podejść do tego, co się dzieje i nie tylko dokonać właściwego wyboru, ale też o wiele łatwiej podnieść się nawet po najgorszym cierpieniu. I co w takim razie jest sensem życia? Bo o tym w sumie nie powiedziałem. Odpowiedzi na to zostaje każdemu z nas szukać samodzielnie. Miejmy tylko na uwadze to, że kiedy już taki sens, cel, misję, jakkolwiek to nazwać, znajdziemy, należy wziąć odpowiedzialność i za nią, i za swoje działania, i zaakceptować to. W tej książce jest bardzo dużo właśnie na temat odpowiedzialności i szczerze zachęcam do bardziej dokładnego jej zgłębienia. To by było na tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że ten 13 odcinek nie okaże się w jakiś sposób pechowym i mam też ogromną nadzieję, że weźmiecie coś dla siebie z tego nagrania. Niezależnie od tego, czy czytaliście tą książkę, czy nie, bardzo zachęcam do zostawienia swojej opinii na temat tej treści, którą przedstawiałem. Czy się z nią zgadzacie, czy nie, czy cokolwiek. Zachęcam też do śledzenia mnie na Instagramie, gdzie dzielę się z lekcjami z innych książek, które również warto przeczytać, ale z jakiegoś powodu nie mogły znaleźć się w podcaście. I najważniejsze, coś o czym nie wspominałem wcześniej, a będę bardzo za to wdzięczny. Jeśli znasz książki o podobnej tematyce, które również są wartościowe i twoim zdaniem warto je przeczytać, warto przedstawić innym, to bardzo proszę podeślij mi ich tytuł na maila kamil@książkikoreuczą.pl, oczywiście bez polskich znaków, lub na Facebooku czy Instagramie przez profil Książki, które uczą. Mam nadzieję, że gdzieś tam się spotkamy. Tymczasem do usłyszenia za 2 tygodnie.